stronę długowieczności.
W związku z tym, że widzimy się i nagrywamy na kilka dni przed Wielkanocą, postanowiliśmy poszukać wielkanocnego wątku związanego z długowiecznością. Wcale nie było to trudne, bo przemycaliśmy czasami ten wątek. Mowa o rapamycynie, czyli jednym z geroterapeutyków, o którym już wspominaliśmy, odkrytym na wyspie Wielkanocnej. Rapa Nui w oryginale nazywa się ta wyspa, stąd nazwa tego środka. Marku, to może tytułem wstępu opowiesz, jak doszło do tego, że te rapamycyny na Wyspie Wielkanocnej odnaleziono.
To bardzo ciekawa historia, bo to jak zwykle w medycynie wiele odkryć jest dziełem przypadku i taką samą sytuację mamy tutaj z rapamycyną, bo kanadyjscy naukowcy zostali wysłani na ekspedycję taką badawczą na Wyspę Wielkanocną w roku 1964. No i celem tej ekspedycji było poszukiwanie nowych, może nie nowych form życia, ale no, przypomnijmy, że ta wyspa jest wyspą...
Zaraz o niej opowiem.
No to fajnie, generalnie chodzi o to, że ona jest bardzo izolowana, stąd jest z punktu widzenia eksploracyjnego, badawczego, naukowego jest bardzo ciekawa, no bo potencjalnie możemy się spodziewać, że tam przez wiele, wiele lat nie było wpływu czynników zewnętrznych, stąd też te informacje, które można tam zebrać, mogły być bardzo ciekawe i rzeczywiście ta ekspedycja między innymi składała się z naukowców z firmy farmaceutycznej Ayers Pharmaceuticals, która już nie istnieje. Ta ekspedycja poszukiwała mikroorganizmów w glebie, które mogłyby mieć właściwości potencjalnie lecznicze. No ale jak podczas takich wypraw bywa...
Kiedyś mi to tłumaczyłeś, bo mnie to zawsze ciekawiło. Jak to jest, że na przykład okazuje się, że w jadzie jaszczurki odkrywa się coś takiego, co jest kluczowe dla medycyny, a ty mówisz, słuchaj, jak ekspedycja medyczna wybiera się w odległą podróż, to badają wszystko de facto. Co znajdą, biorą próbki i potem się okazuje, co z tego wyniknie.
Tak, no i to jest w dzisiejszym świecie trochę jest tak, że ta ścieżka się trochę zmieniła, bo rzeczywiście ciągle świat przyrody jest dla nas źródłem, no nie tyle inspiracji, co źródłem poszukiwania nowych substancji, bo można powiedzieć, że większość leków to jest dzieło natury. My często tylko je modyfikujemy trochę chemicznie, żeby to były substancje bardziej stabilne, z mniejszą ilością działań niepożądanych. Natomiast można powiedzieć, że to, co my na co dzień jemy jako leki, to jest to dzieło...
To są substancje pochodzenia naturalnego.
Tak, w dużej skrócie to są to produkty...
Także proszę Państwa, tego nie mylić. Ja usłyszałem to niedawno także z ust dr Zdanowicz właśnie, to co powiedziałeś ty przed chwilą, że gro leków opiera się na składnikach naturalnych, a nie tak jak nam się wszystkim wydaje na chemii. Wprost przeciwnie.
No i ta ekspedycja pobrała próbki ziemi, poszukiwano mikroorganizmów o właściwościach leczniczych, no i w trakcie badań wyizolowano bakterie, które się nazywają bardzo fajnie Streptomyces hygroscopicus, o których już mówiliśmy.
Dobra nazwa.
No i one przeleżały, bo to nie jest tak, że one zostały w 64 pobrane, natomiast rapamycyna na swoje odkrycie czekała do roku 72. Ekspedycja dawno wróciła, próbki zostały odpowiednio skatalogowane i okazało się, że tam te bakterie Streptomyces hygroscopicus wydzielają substancje o działaniu przeciwgrzybiczym, o budowie makrolidowej. My mamy antybiotyki makrolidowe, to jest chociażby erytromycyna, klarytromycyna, które w naszym kraju są jednymi z najpopularniejszych, czy azytromycyna, taki antybiotyk, który bierzemy przez 3 dni, tylko to pewnie nasi słuchacze z tego kojarzą, bo lekarze u nas...
Wypisują na potęgę
za często, ale to właśnie są makrolidy, czyli podobna budowa chemiczna do właśnie naszej bohaterki, czyli rapamycyny. I okazało się, że rapamycyna ma właściwości przeciwgrzybicze. Początkowo
koncentrowano się na tym.
Skoncentrowano się przede wszystkim na tym działaniu przeciwgrzybiczym. To spowodowało, że naukowcy byli zawiedzeni, że to kolejna jakaś substancja, która szerokiego wykorzystania w medycynie
nie będzie miała.
Tak naprawdę w latach 70. te badania, dalsze badania znacząco nam ustały do momentu, gdzie w latach 80., czyli w kolejnej dekadzie, okazało się, że w laboratorium zaczęto interesować się w zupełnie innym kontekście rapamycyną, czyli w kontekście immunosupresyjnym.
Co to znaczy?
Immunosupresja to jest...
Osłabienie odporności.
Dokładnie, osłabienie odporności. Leki immunosupresyjne, to żebyśmy wyjaśnili, są stosowane chociażby w transplantologii, czyli pacjent, który dostaje organ przeszczepiony, otrzymuje taki koktajl immunosupresyjny działający na różne komórki układu odpornościowego, które dostają taki sygnał, proszę nie atakować tego organu, no bo wiadomo, że jest taka reakcja w immunologii, reakcja gospodarz przeciwko przeszczepowi. I to jest reakcja, która powoduje, że nagle nasz organizm skupia się na tym, żeby wyrzucić ten obcy organ z naszego organizmu, co oczywiście dla osób po przeszczepie kończy się tym, że potocznie mówi się, że organ został przeszczepiony, a to jest nic innego jak nasilona reakcja zapalna, tam bardzo dużo różnych komórek bierze udział, wydzielają taką miksturę cytokin, które można powiedzieć...
Nie, jest to zmasowany atak po prostu.
Zjadają, tak, dokładnie. To jest taki zmasowany atak. Wszystkie siły lądowe, powietrzne, morskie są wykorzystywane, żeby ten organ odrzucić.
Możemy żartować, ale to jest zupełnie poważna sprawa i rzeczywiście dla osób po przeszczepach to jest bardzo niekorzystne działanie. Rozumiem, że rapamycyna okazała się tu zbawienna w jakiejś mierze.
No, okazało się, że właśnie to jej działanie immunosupresyjne obok takich leków jak cyklosporyna spowodowało, że zaczęli się nią właśnie interesować transplantolodzy, a wynikało to przede wszystkim z tego, że ona działa na aktywność limfocytów T, czyli takich tych limfocytów, no, tych komórek, które biorą udział w
zmasowanym ataku.
W zmasowanym ataku i to jakby było jednym z przyczyn, dlaczego właściwie tą rapamycynę zaczęliśmy stosować, bo to nie jest tak prosto, bo to my mówimy o latach 80., ale tak naprawdę to dopiero w 99 roku, czyli no, wyobraź sobie, że te wszystkie procesy trwają strasznie długo, FDA, czyli amerykański urząd zajmujący się rejestracją produktów leczniczych i leków.
Oraz żywności.
I żywności oczywiście, bo tam jest Food and Drug. Dokładnie, tak, świetna uwaga. Zatwierdziła rapamycynę pod nazwą handlową Rapamune, czyli znowuż wracamy na Wyspę Wielkanocną, która do tej rapamycyny się przykleiła. I pierwsze wskazanie, takie medyczne, to można powiedzieć, to było w transplantologii u pacjentów po przeszczepie nerki.
No dobrze, Marku, to teraz może kilka słów ode mnie a propos Rapa Nui, czyli Wyspy Wielkanocnej. Powiedziałeś, że ta ekspedycja, która wybrała się kanadyjska w 1964 roku, miała na celu to, że Wyspa Wielkanocna jest odizolowana bardzo mocno od lądu stałego i rzeczywiście tak jest. Wiesz, w czyjej jurysdykcji pozostaje Wyspa Wielkanocna?
No.
Na wschodnim Pacyfiku? Chilijskiej, wyobraź sobie, chilijskiej. To jest jedna z 3000 wysp i wysepek należących jurysdykcyjnie do Chile, ale oddalona jest od kontynentu o 3600 kilometrów. To jest taka odległość jak z Warszawy do Damaszku. Z kolei najbliżej zamieszkała wyspa od Wielkanocnej to są 2000 kilometrów, czyli tak jak z Warszawy do Manchesteru. No i idziemy dalej. Ta wyspa jest, i to wiesz na 100%, także nasi słuchacze, myślę, że wielu z nich słyszało o posągach Moai, czyli znanych nie tylko archeologom i historykom posągach, które są potężne, sięgają 10 metrów i ważą nawet do 80 ton. Stąd hipotezy o tym, że wykonali je przybysze z innej cywilizacji, ale bardziej realne wydaje się to, że wykonały je ludy polinezyjskie, które do tej pory zamieszkują te wyspy i te wyspy w większości wielkanocną. Pomiędzy 1100 a 1500 rokiem naszej ery. Zagadkowe jest to, jak wyginęła cywilizacja, która te posągi przygotowała, bo wyginęła i mówi się o katastrofie klimatycznej, o walce plemion, a nawet wyobraź sobie o inwazji szczurów polinezyjskich.
A nie ma tam nic o kosmitach?
Bo to o tak, kosmitach też są te, takie
myślę,
teorie.
Że też musi być jakaś teoria, gdzie tam te posągi kosmici zrobili, albo zrzucili z
jakiegoś statku. Albo przesypali. Tak, oczywiście, tak. Że tak jest. No, tak. W naszym świecie to dosyć naturalna historia. Teraz historie niestworzone.
Po której stronie tego polskiego talerza znajduje się Wyspa Wielkanocna? Spodniej czy wierzchniej?
Nie zaryzykowałbym odpowiedzi. Dosyć grząski temat, może nie wchodźmy. Tuż przed wyborami prezydenckimi. Co jeszcze mógłbym dodać a propos tej Wyspy Wielkanocnej? Słuchaj, no przede wszystkim to, że moglibyśmy zrobić w przyszłym roku odcinek podcastu stamtąd, bo tam jest bardzo przyjemna pogoda. Amplituda roczna to jest 20-28 stopni. Jeżeli chciałbyś tam pojechać się popalać, bo wtedy jest najcieplej, to pomiędzy grudniem a lutym, ale wtedy jest też najtłoczniej, bo tam jest mnóstwo festiwali. A w innych miesiącach jest mniej tłoczno i tylko nieco chłodniej. Krajobraz sprawdziłem. Naprawdę absolutnie bajkowy, zjawiskowy, cudowny, sielski, więc w przyszłym roku możemy jechać na Wyspę Wielkanocną, żeby zrobić odcinek.
Rozumiem, że to jest
tylko daleko.
Do naszych sponsorów.
Potencjalnych. Rzeczywiście, możemy stamtąd nadawać. To tyle ode mnie. Wchodzimy w konkrety, jeżeli chodzi o rapamycynę w kontekście długowieczności. Wspomniałem o tym, zresztą my wspominaliśmy o tym nieraz, że rapamycyna jest substancją, lekiem, który bardzo dobrze rokuje, jeżeli chodzi o długowieczność. Jest jednym z geroterapeutyków, czyli takim lekiem, które mają przed sobą naprawdę niemalże świetlaną perspektywę długowieczności. Na czym polega właśnie ta świetlana perspektywa rapamycyny w kontekście długowieczności?
Czy ja bym powiedział, że to jest w ogóle matka geoterapeutyków, z tego względu, że okazało się, że tak jak początkowo zakładaliśmy, że jest to lek głównie immunosupresyjny, czyli działający na układ immunologiczny, i wydawało nam się, że to jest jakby rozwiązanie zagadki, dlaczego rapamycyna działa tak, a nie inaczej. Natomiast okazało się, że rapamycyna działa na specyficzne cele, które w nomenklaturze naukowej nazywają się mTOR.
No to też nieraz wspominaliśmy o szlaku
mTOR. Tak, no i to jest, żeby rozwikłać ten skrót mTOR, co to jest mechanistic target of rapamycin, czyli mechanistyczny cel działania rapamycyny. Ten mTOR to jest takie konserwatywne białko, konserwatywne w kontekście, że jest zachowane wielogatunkowo, które można powiedzieć jest tak swoistym rodzajem czujnika składników odżywczych, energii i czynników wzrostu.
No dobrze, Marku, ja z kolei ten mTOR kojarzę, teraz będę mówił pewnie językiem bardziej przystępnym dla samego siebie. mTOR to jest taki szlak, który napędza rozrost, rozwój komórek, dobrze pamiętam, bardzo cenny w czasie dojrzewania organizmu i wzrostu, natomiast jest to trochę jeździec bez głowy, bo w pewnym wieku, gdy już dojrzejemy, już nie jest nam tak bardzo potrzebny. Jego działanie powoduje sporo skutków ubocznych, czyli takich skutków ubocznych pochodzących z metabolizmu. Te uszkodzone na przykład białka czy organelle zalegają w organizmie, powodują stany zapalne. To z kolei jest praprzyczyną wielu chorób i trzeba szukać pomysłu na to, jak ten szlak mTOR, jak tego jeźdźca bez głowy przyhamować. Dobrze kombinuję?
Bardzo dobrze. No to jest tak, że rzeczywiście my ewolucyjnie rolą, jak sobie brutalnie popatrzymy z punktu widzenia ewolucyjnego, no to każdy organizm, w tym organizm ludzki, jego rolą jest przekazanie genów, i czyli jakby ten okres płodności największej mamy mniej więcej ewolucyjnie koło, no rozwijamy się płciowo, to można powiedzieć, że teraz oczywiście ta biologia trochę inaczej wygląda ze względu na to, co jemy, jak to młodsze pokolenia dużo szybciej się rozwijają i dużo wcześniej dojrzewają płciowo, a co za tym idzie, dużo wcześniej są gotowe do przekazania swoich genów dalej, czyli po prostu do posiadania potomstwa. I tak naprawdę jakbyśmy mieli powiedzieć, po co my jesteśmy na tym świecie, brutalnie z punktu widzenia ewolucyjnego, to tylko po to, żeby mieć potomstwo. I można powiedzieć, że na tym nasza rola się kończy, a to, co sobie wymyśliliśmy jako ludzkość, to jest tylko i wyłącznie nadanie większego sensu, czy głębszego, to nie wiem, ale większego sensu naszemu jestestwu.
Aż przymykam oczy. No dobrze, dobrze.
Jest to brutalne.
No ale, lubię, tak, znaczy, ale inaczej to... może nie lubię, cenię twoją bezpośredniość.
Ale to jest naukowca. Tak, że ten mTOR, można powiedzieć, że właśnie ten rozhulany mTOR ma doprowadzić do tego, żebyśmy jak najszybciej nabrali masy.
Jak najszybciej dojrzeli.
Jak najszybciej dokładnie osiągnęli dojrzałość, no bo mTOR to jest szlak taki, który jest bezpośrednio związany z syntezą białek.
Czyli jak dojrzejemy, dobrze myślę, jak dojrzejemy, wtedy będziemy gotowi do rozmnażania się, spłodzimy potomstwo i mTOR jest zadowolony, my mniej.
Tak jest. No i rzeczywiście to jest taki czujnik dla aminokwasów, czyli tych substancji budulcowych, no bo żeby zbudować białko, to potrzebujemy aminokwasy, szczególnie rozgałęzione, czyli walinę, leucynę, izoleucynę, które są takim sygnałem, który szybko, czyli te BCAA, znamy je pewnie, z czym ci się kojarzą?
No z siłownią.
Nie z siłownią, dokładnie. No i widzisz, że te BCAA to są takie stymulatory mTORa, głównie w mięsiach, ale także w wątrobie, co też ja widzę u tych kulturystów, że oni często mają cechy stłuszczenia wątroby. Mhm. I to właśnie leucyna, izoleucyna, walina, no to są silne aktywatory, przede wszystkim właśnie izoleucyna i walina, to są takie najsilniejsze, ale również arginina, aminokwas kolejny, glutamina, metionina, to są takie aminokwasy, czyli widzisz, że głównie ta aktywacja jest związana z pożywieniem, czyli można powiedzieć, że dieta bogata w białka aktywuje, mówiąc w dużym skrócie, aktywuje mTOR.
Okej, okay, a my w naszym wieku, kiedy zależy nam na tym, żeby spowolnić starzenie, nie jesteśmy zainteresowani, żeby pobudzać mTOR, tylko żeby go wyhamowywać. I rozumiem, że rapamycyna właśnie tak działa.
Słuchaj, no dokładnie, no bo musimy też zrozumieć, że ten mTOR, my mówiliśmy...
Czyli rapamycyna, można zaryzykować taką tezę, bo to też znam od ciebie te terminy, jest inhibitorem, blokerem mTOR?
Dokładnie, to jest mechanizm, jakby w tym momencie my postrzegamy rapamycynę jako inhibitor mTOR, jak w hierarchii inhibitorów mTOR, bo tych substancji jest więcej, o tym za chwilę też powiemy. Rapamycyna zajmuje najwyższy stopień podium, jest najlepiej poznaną, ale też potencjalnie najsilniejszym inhibitorem mTOR, a mTOR, no też warto chyba przypomnieć o tych 12 filarach starzenia i według danych literaturowych, no to mTOR jest związany przynajmniej z 5 filarami starzenia, czyli to jest, można powiedzieć, że blisko połowa, no bo już wielokrotnie mówiliśmy, że trudno się spodziewać, że będziemy mieli jeden idealny lek, który zadziała na te 12 filarów starzenia, że będziemy raczej w przyszłości
szukali kombinacji
koktajlu, takich, które gdzieś tam koktajl. Oczywiście wiadomo, że to nie do końca jest takie jednoznaczne, że koktajl nam zapewni długowieczność, czy życie wieczne i że zatrzymamy procesy starzenia. Ale rzeczywiście...
Koktajl nie zastąpi nam na przykład, proszę Państwa, aktywności fizycznej.
Tak jest, ale no zobacz, że doskonale wiemy, że aktywacja szlaku mTOR związana jest z wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Są badania, które pokazują, że nadmierna aktywność mTOR związana jest ze spadkiem funkcji układu odpornościowego, również ze spadkiem funkcji układu oddechowego, co prowadzi chociażby do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Również wiemy...
Jak się nazywa ta choroba? Przypomnij w skrócie.
POHP.
POHP, tak.
POHP. Również nadmierna aktywność szlaku mTOR związana jest ze zmniejszoną mineralizacją kości, co w konsekwencji prowadzi do osteoporozy. No wreszcie my wiemy, że w przypadku wielu chorób nowotworowych szlak mTOR odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju i w progresji procesów nowotworowych.
No bo sprzyja podziałowi komórek, prawda? Podziałowi, także nowotworowych.
Dokładnie. To jest jeden z mechanizmów. Oczywiście to nie wyczerpuje całego tematu, no bo tam sieć interakcji jest bardzo złożona, ale to nie będziemy wchodzić. Ale jest to na pewno jeden z ważnych elementów. Podobnie jak jest to ważny element, czy też ważna przyczyna związana z rozwojem miażdżycy, przerostu mięśnia sercowego w chorobach kardiologicznych, czy wreszcie również odgrywa istotną rolę w chorobach neurodegeneracyjnych. Czyli zobacz, że tutaj mamy...
Wtrąca się przy przypadku chorób neurodegeneracyjnych. Przypomnę, że chodzi między innymi o chorobę Parkinsona i Alzheimera.
Widzisz, że spektrum tych chorób związanych z nadmierną aktywacją układu mTOR jest bardzo dużo, co naturalne wydaje się, że również w kontekście... Ja wspomniałem o tym, że aminokwasy pobudzają szlak mTOR, ale my mamy też wiele danych pokazujących na to, że generalnie nadmiar energii, a takim najprostszym źródłem energii jest co?
Oczywiście glukoza.
Oczywiście glukoza, dokładnie. I to jest tak, że ten mTOR to jest taki sensor energetyczny, prawda? Czyli wszystko, co daje energię, co jest budulcem, bo jest to szlak anaboliczny, czyli szlak, no to wszyscy kojarzą pewnie z sterydami anabolicznymi, prawda? Czyli sygnał dla organizmu budowanie. No to potrzeba budulca, z jednej strony budulcem są aminokwasy, czyli tymi cegłami, a tym...
Spoiwem?
Nawet nie spoiwem, tylko takim prądem napędzającym proces budowania jest oczywiście energia pochodząca z glukozy.
Którą produkuje mitochondria.
Dokładnie, no bo to jest tak, że mamy, jeśli mamy glukozę, no to nad takim reakcją organizmu jest wyrzut insuliny, a insulina działa na wiele szlaków, również wzrasta stężenie ATP, czyli tego substratu energetycznego, a wysoki poziom ATP z kolei hamuje nam drugą kinazę, czyli AMPK, czyli to jest ta druga kinaza.
AMPK to jest ten nasz szlak, którego wymagamy i pragniemy podczas
długowieczności. To jest szlak, który jest aktywowany chociażby przez restrykcję kaloryczną, prawda?
I aktywność fizyczną.
Aktywność fizyczną, no i to w konsekwencji prowadzi do zwiększonego stężenia sirtuin, takich białek, które mają bardzo dobroczynne działanie, przede wszystkim dbają o naprawę naszego DNA, mówiąc w dużym skrócie.
Czyli są ściśle związane z autofagią, czyli z tym sprzątaniem molekularnym.
No też, ale bardziej...
Coś tam próbuję, coś
tak,
pamiętam.
Tak, no próbuję pan redaktor, no ale wiadomo, że...
Że nie wszystko wiem, bo to jesteś ty, profesorze.
Czyli mamy dwa takie szlaki, no i dwa jakby substraty. Na szczęście substratem takim, który nam się kojarzy z biologii, pewnie pamiętasz.
No to 100% jako historyk, tak.
No to co jest trzecią substancją dla nas ważną?
Powiedziałeś o glukozie.
No, węglowodany.
Białko.
I
tłuszcze.
Tłuszcze. No i super. No i właśnie dokładnie dochodzimy do trzeciej grupy substancji, jakim są lipidy, które też wpływają na mTOR. No i chociażby kwas palmitynowy, czyli typowy nasycony kwas tłuszczowy. Ostatnio na swoim profilu na LinkedInie umieściłem podsumowanie doskonałej publikacji dotyczącej wpływu różnych rodzajów takich indeksów dietetycznych, czy też można mówić w uproszczeniu diet, gdzie rzeczywiście te kwasy, nasycone kwasy tłuszczowe były takimi, na czerwono się tam paliły, że one to są najgorsze substancje, które związane są z długowiecznością, czyli one skracają nasze życie, przyspieszają procesy starzenia. No i właśnie jeden z przyczyn, dlaczego ten kwas palmitynowy, czyli te nasycone kwasy tłuszczowe są takie niezdrowe i przyspieszają procesy starzenia.
Napędzają mTOR, tak?
Dokładnie. I to jest właśnie to.
Czyli są paliwem, tak? W jakiejś mierze.
No, są takim stymulantem.
Pobudzają, okej.
Są stymulantem. No i to jakby na drugim
biegunie
znajdują się co?
Kwasy omega.
Dokładnie. Kwasy omega, które są, hamują mTOR.
Przepraszam, że ci przerwę. Od Marka wiem od niedawna, że co najmniej 3000 jednostek kwasów omega powinniśmy przyjmować w połączeniu z witaminą D. To jest taki też mini koktajl długowieczności.
Tak jest. No i zobacz, że tutaj mamy, już dochodzimy do tego momentu, gdzie trochę zaczynamy rozumieć, jak należy stymulować ten organizm, czyli co trzeba mu podawać, żebyśmy żyli długowiecznie. No to na pewno musimy, węglowodany na pewno nie są korzystne, na pewno nasycone kwasy tłuszczowe nie są zdrowe. No tutaj z białkiem, ja bym nie mówił, że nadmiar białka w diecie, tylko raczej bym zwracał uwagę na jego jakość prawda?
Tak.
Czyli rodzaj białka, który my...
Nie rozróżniałbyś tutaj koniecznie roślinne, zwierzęce, tylko chodzi o jakość, o wysoką jakość, takiego i takiego.
No wiesz, no jakbyśmy mieli popatrzeć...
Chociaż
no
unikamy czerwonego mięsa.
To wiesz, to przede wszystkim właśnie białko pochodzenia zwierzęcego jest jak najbardziej tutaj korzystne w kontekście działania na mTOR. Czyli mamy, zobacz, mamy już trochę, rozumiemy na poziomie...
Korzystne czy niekorzystne?
Korzystne.
Zwierzęce?
Korzystne.
Ale dla mTOR?
Zwierzęce.
Dla mTOR?
W kontekście jego hamowania. Czyli nie przestymulowania jego aktywności. No i tu nam się trochę już pojawiają pewne informacje. No i wracamy do tego naszego kluczowego zagadnienia, czyli restrykcji kalorycznej. Czyli zobacz, ta restrykcja kaloryczna ma swoje mechanistyczne wytłumaczenie, dlaczego nie przejadanie się, dlaczego unikanie nadmiaru kalorii, czy też
unikanie uczucia sytości troszeczkę?
Czy też posty, prawda? No, kończymy okres postu. Święta kończą okres postu, który no, de facto jest takim religijnym okresem.
Religijno-wskazówką długowieczności.
Tak, ale tak naprawdę to poszczenie to jest oczywiście, no, to jest coś, co ma wpływ na długowieczność. No bo...
I to w różnych religiach, bo tak sobie myślę o okresie Ramadanu w islamie, to też jest przecież poszczenie.
Tak, no tamten Ramadan to zależy, kiedy on wypada, bo w tym roku on wypadał tak, że poszczenie było od 5 rano do 5 po południu. No to tak naprawdę taki przedłużony intermittent fasting.
Ale to tak... teoretycznie okej.
Okay. Ale teoretycznie okej, okay. No jeśli ktoś rzeczywiście pościł te 12 godzin, a pewnie dłużej, no bo szedł spać o 10, 11, no to rzeczywiście to okienko żywieniowe mu się pojawiało całkiem krótkie.
No tak, ale
krótkie.
Mówiłeś, że w świecie arabskim z kolei potem jest zajadanie się... I to często rzeczami słodkimi, tak. Także...
No właśnie, no ale słuchaj, no i skąd się wzięło nasze zainteresowanie, no bo jakby zawsze szukamy dowodów na to, że to ma sens, czyli znowuż wracamy do świata laboratorium, no bo to laboratorium i badania na mikroorganizmach, no bo to są drożdże, to są nicienie, to są wreszcie myszy, czyli takie organizmy, myszy najbliższe człowiekowi. Okazuje się, że to wiele osób jakby ekstrapoluje badanie na myszach na organizm.
Ty mówisz model zwierzęcy.
Ja mówię model zwierzęcy, no, dokładnie, ale to jest, wiesz co, bardzo ciekawe, że czasami właśnie takie super, hiperoptymistyczne wyniki badań na modelu zwierzęcym bardzo szybko się gdzieś tam pojawiają i ludzie chętnie stosują coś, co my naukowcy udowodniliśmy na modelu zwierzęcym. Oni na sobie to stosują, uważając, że pewnie my jesteśmy tak samo zbudowani jak myszy. I to jest dokładnie w przypadku rapamycyny. No bo ja jak patrzę sobie na te badania, pierwsze badania to rok 2009, gdzie mieliśmy pierwsze doniesienia, że potencjalnie stosowanie rapamycyny, czyli inhibitora mTOR, może wydłużać życie. W przypadku drożdży wydłużenie życia to jest o 20%, czyli no dosyć dużo. No to jakby sobie przełożył, że nagle dostajesz tabletkę, która ci o 20% przedłuży twoje życie.
Fenomenalna perspektywa.
No to jest z perspektywy organizmu ludzkiego, to jest kilkanaście lat życia. Natomiast zobacz, tu mamy drożdże, mamy nicienie 19%, czyli te samo można powiedzieć wartości. Muszki owocowe, czyli to też ulubiony model eksperymentalny naukowców, z tego względu, że one żyją, że jakby cykl życiowy jest bardzo krótki. Co da się zrobić, że bardzo szybko jesteśmy w stanie zrobić badania na wielu pokoleniach, ocenić
wpływ danego środka. Tak.
Dokładnie, danego środka na organizm,
długość życia.
Krótko żyje i potencjalnie szybko jesteśmy w stanie zmierzyć te efekty. No i tu w przypadku muszek owocowych to jest o blisko 25%.
czyli wyżej jeszcze.
Czyli już wyżej, a w przypadku myszy, no to już takie badania, które rzeczywiście spowodowały nawet do 60%.
Naprawdę?
Naprawdę. To trzeba, wiesz, też musielibyśmy się zagłębić w badania na myszach, bo w zależności w którym momencie życia, bo nawet są badania, te pierwsze badania na myszach, że nawet w późnym okresie, czyli odpowiadającego człowiekowi około 60 roku życia, stosowanie rapamycyny wydłużało życie tam na ludzkie lata, można to przeliczyć, że około 7 lat. Gdybyśmy te procenty przerzucili.
Nawet, czyli nawet w jakby już zaawansowanym wieku stosowanie rapamycyny w przypadku myszy oczywiście dawało fajne efekty w kontekście przedłużenia życia.
No i to wiesz, powoduje co?
No hura optymizmu.
Nie jesteś naukowcem, nie rozumiesz do końca procesów biologicznych, tylko tam gdzieś skrótowo na to patrzysz, że okej, jest jakiś tam mTOR, super publikacje. Oczywiście to wszystko przenika do mainstreamu, no bo ja jak sobie patrzę, to wiesz, natychmiast New York Times, Washington Post i tak dalej, tego typu dzienniki na pierwszej stronie takie informacje umieszczają, że tutaj proszę bardzo, mamy lek. I tak samo było z rapamycyną. Mamy lek, który wydłuża życie. No to jest wiele osób na tym świecie, które mówi, okej, super, zacznę to brać. No i do takich osób należy wspomniany przez nas w ostatnim odcinku.
No i bohater kolejnego odcinka.
Dokładnie, Brian.
Johnson.
Dokładnie, czyli osoba, która jest takim, on jest biohakerem, bo on absolutnie nie jest naukowcem. Testuje na sobie różne...
Biohacker.
Tak, no to jest takie piękne określenie, ale to jest de facto taki, wiesz, no... Poddaje się eksperymentom na własnym organizmie. Co ja często mam taki dysonans od pacjentów, że oni nie chcą brać leków, które są super przebadane na tysiącach czy setkach tysięcy osób. I mamy solidne dane naukowe, natomiast bardzo chętnie przyjmują leki, które gdzieś tam ktoś tam polecił, bo właśnie przeczytał,
że są świetne,
że są świetne.
Na myszach na przykład.
No tak? Tak, badania na myszach, no to jak myszy żyją dłużej, to pewnie ja też będę żył dłużej.
Mhm. Otóż tak nie jest.
I zawsze taką karierę robi rapamycyna i to się nazywa, że to jest zastosowanie off-label, bo oficjalnie rapamycyna ma bardzo wąskie wskazania, bo to jest transplantologia, to jest też w nowotworach, w kilku typach nowotworów, nie we wszystkich, no bo to nie jest tak, że ta biologia jednak ludzka jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną nauką i to ja bym aż tak nie stosował takiego uproszczenia, że jak zahamujemy mTOR, to jest to rozwiązanie na wszystkie problemy starzejącego się organizmu.
W tym nowotworowe.
Bo też mamy dane na to, że rapamycyna ma działania niepożądane jednak, bo mamy obserwacje na badaniach już też na ludziach, gdzie szczególnie w transplantologii, gdzie te dawki są zdecydowanie wyższe. Mhm. Też musimy to pewnie podkreślić, że w transplantologii czy w onkologii stosujemy solidne dawki, czyli kilkukrotnie wyższe, czyli kilkunastokrotnie wyższe, no po to, żeby ten układ odpornościowy zdusić, żeby on, ta reakcja
inwazyjna nie była tak silna.
Gospodarz przeciwko przeszczepowi się nie rozwinęła, no to oczywiście powoduje, że im wyższe dawki leków stosujesz, to się sprawdza w każdej terapii, no bo czasami lepiej podać 2-3 leki w małych dawkach, no po to, żeby działały synergistycznie, czyli uzupełniały się w mechanizmach działania, a z drugiej strony właśnie po to, żeby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. I w tym na przykład kierunku idzie nowoczesna farmakoterapia w kardiologii, że my stosujemy takie kombo leków, taką miksturę, stąd ja upatruję, że w medycynie długowieczności też będziemy stosować takie kombo mikrodawek kilku leków, po to, żeby uzupełniać ich mechanizmy działania, tak aby to leczenie było jak najbardziej bezpieczne, no żeby uniknąć tych działań niepożądanych, które my widzimy w tych dużych dawkach, czyli są doniesienia, że te duże dawki pewne typy nowotworów mogą indukować, czyli nie anty, ale pronowotworowo działają. No ale z takich częstszych działań to oczywiście zaburzenia lipidowe, nudności, wymioty to typowe działania.
Czyli podrażnienie układu pokarmowego.
Tak jest, no ale to pewnie jakbyśmy w dużych dawkach jakikolwiek lek stosowali, to
tak
tego
by
się
było.
Tego ja zawsze mówię moim studentom na kolokwium. Jak nie pamiętasz żadnego działania niepożądanego, to zacznij od nudności, wymiotów i zawsze będzie dobre. I pamiętam, że potem moi studenci, jak zadawałem pytanie, to zawsze z uśmiechem mówili nudności, wymioty. No i już przynajmniej,
nie młodzi ludzie.
Już przynajmniej mieli ten plusik w tej ocenie
do
wyżej. Ale wracając do tego, to jeszcze tam są zaburzenia glikemii, są doniesienia. Co prawda problem z badaniami nad rapamycyną u ludzi są, jednak ja tam widzę problem z jakością danych. Różne populacje, charakterystyka tej populacji bardzo się różni, co czasami trudno jest jednoznaczne wnioski wyciągnąć. I tak w rapamycynie mamy taki, można powiedzieć, naukowy bałagan, czyli te różne populacje powodują, że jeśli zapytałbyś mnie, okej, co wiadomo z tych badań na ludziach, no to ta, jednak ta wiedza jest bardzo ograniczona. Ukazało się w zeszłym roku taka chyba najlepsza publikacja do tej pory dotycząca rapa mycyny w Lancecie, czyli no, jeśli coś się ukazuje w Lancet, to znaczy, że jest to rzeczywiście wysoko jakościowe, nie jest to artykuł z Washington Post ani z gazety codziennej, tylko jest to rzeczywiście solidne naukowe dzieło. Napisane, jednym z współautorów jest Andrea Mayer. Można powiedzieć, że to jest taka trendsetterka, czy też liderka, jeśli chodzi o sektor longevity na świecie. Założycielka takiej kliniki Chi Longevity w Singapurze.
Mhm. Jeszcze raz przypomnij nazwisko tej pani, Andrea.
Andrea Mayer. Ona jest lekarzem, jest internistką, ale no swoje życie naukowo-zawodowe poświęciła tematowi długowieczności. Rzeczywiście ona się w tych kongresach, na które jeżdżę, przewija i rzeczywiście ma świetne wykłady. Ten artykuł w pewien sposób porządkuje taką kliniczną wiedzę na temat rapamycyny i pokazuje, co my wiemy tak naprawdę, a czego nie wiemy, czy też gdzie mamy, ta wiedza jest, no niestety...
Wybiórcza, ma braki.
Jakościowo jest niedoskonała. Mm-hmm. Wiesz, no bo tak jak ja już ci powtarzałem, że jeśli mi powiesz, okej, czy znajdziesz mi artykuł,
tak, że, ja jestem już wyuczony przez ciebie.
Że, który potwierdza daną tezę, no to pewnie jeden znajdę i pięć znajdę takich, które przeczą. I podobnie z rapamycyną, że jeśli miałbym powiedzieć, na co wpływ ma rapamycyna i na co mamy najsolidniejsze i spójne badania, to jest układ odpornościowy. Mhm. I rzeczywiście to jest tak, że idąc tak po kolei, że ona długoterminowo poprzez działania na limfocyty T, szczególnie limfocyty T-REG, czyli regulatorowe, które można powiedzieć mają taką kontrolną, nadzorczą rolę nad innymi limfocytami, to rzeczywiście tych badań jest najwięcej i one są spójne, bo w tej pracy przynajmniej pięć badań spójnych przytoczono dotyczących, których wyniki są spójne.
Ale w kontekście poprawy jego pracy?
Tak, no można powiedzieć, że takim w kontekście poprawy. Dowodem też, że na pewno coś jest na rzeczy, jest to, że chociażby mamy też badania na ludziach przeprowadzone, że rapamycyna podawana ludziom w wieku podeszłym poprawia, czyli jest takim boosterem, można powiedzieć, układu immunologicznego u osób, które otrzymują szczepienia chociażby na grypę sezonową.
No dobrze, Marku. Jeszcze bym chciał usłyszeć, co ta pani Mayer powiedziała, bo chyba jeszcze nie wyczerpałeś tego tematu, że są sprawdzone informacje dotyczące poprawy pracy układu odpornościowego i to są solidne dane. Tak. Co jeszcze?
Mamy także generalnie no, te badania z rapamycyną, to są prowadzone, wiesz, no, na wielu populacjach, najczęściej ludzi chorych. Mamy 7 badań przeprowadzonych z rapamycyną u ludzi zdrowych w różnych konstelacjach, bo to najczęściej są mikrodawki, czyli to są tam 0,5-1 mg na dobę i one mają bardzo takie mało konkluzywne...
Co to znaczy konkluzywne?
Konkluzywne, człowieku? No to znaczy, że trudno jest jednoznacznie wysnuć wniosek.
No, to już wiemy.
Trudno jest wysnuć wniosek, czy one rzeczywiście są korzystne, czy nie. No bo jeśli chodzi o układ mięśniowy, no to nie wykazano efektu rapamycyny. No bo byś się naturalnie spodziewał, że skoro już wiemy, że mTOR jest potrzebny nam do budowania mięśni, no to rapamycyna by pewnie miała działanie przeciwstawne, czyli by powiadała hipotrofię mięśni, ale nie mamy takich jednoznacznych danych. Układ sercowo-naczyniowy, no to tutaj mamy badania, które pokazują korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, na układ immunologiczny już powiedziałem, ale również, no chociażby mamy takie badanie, co prawda niedużej populacji, gdzie rapamycyna była stosowana mięśniowo. I wiem, że cię to bardzo zainteresowało, że chciałbyś się nacierać rapamycyną, żeby odmłodnieć. I rzeczywiście mamy takie badanie, gdzie tam pewne podtypy kolagenu są stymulowane przez rapamycynę.
Co nieco wiem na temat tego badania, muszę ci powiedzieć. Zaskoczę cię, wiesz?
No to mów.
Proszę bardzo, w badaniu z udziałem 36 osób, więc niewielu, powyżej 40 roku życia, u których widoczne były oznaki starzenia się skóry. Przez 8 miesięcy aplikowano krem z rapamycyną na jedną rękę, a na drugą aplikowano placebo. Efekty były niezwykle obiecujące, jak napisano w efektach tego badania. W skórze smarowanej rapamycyną zauważono wyraźny spadek liczby starzejących się komórek. I wytłumaczymy to fachowo. Ten spadek dotyczył poziomu białka P16, kiedyś o nim wspominaliśmy, oraz wzrost poziomu kolagenu 7, kluczowego dla elastyczności i wytrzymałości skóry. To efekt potwierdzony w przeciwieństwie do trwającej metody mody na picie kolagenu. Skuteczność tej metody, co wiem także od ciebie, jest wysoce wątpliwa.
No tak, no to zobacz. Ty mówisz o tych komórkach starzejących, no to właśnie to jest ten pobudzenie autofagii, bo autofagia to jest, przypomnijmy, że to jest ten proces
sprzątania.
Naturalny proces sprzątania, czyli jak komórka się zestarzeje, zużyje, zaczyna być toksyczna dla otoczenia, czyli wydzielać różnego rodzaju toksyczne cytokiny.
Podsycać stan zapalny, który odpowiada za starzenie się organizmu.
Tak, stres oksydacyjny i wiele innych niekorzystnych procesów, które związane są tymi filarami starzenia. Tam się oczywiście starzeją mitochondria i wiele innych złych rzeczy się dzieje. No.
Ty mówiłeś o tym w bardzo taki przystępny i prosty sposób, że jeżeli pracuje nasz organizm pełną parą, to siłą rzeczy są produkty uboczne w postaci nieuszkodzonych białek, organeli i tak dalej.
No wiesz,
tak
gdzie trwa rambion,
tam wióry lecą. Dokładnie tak. I autofagia odpowiada za to, żeby usuwać te zanieczyszczenia, żeby nie dochodziło do stanów zapalnych.
Tak, no i rapamycyna tutaj w tym kontekście się bardzo sprawdza.
I są na to badania potwierdzone?
Tak, no to jest przykład tego badania, że ja bym to tłumaczył naukowo, dlaczego to się tak dzieje. No ale pamiętajmy, że to jest jedno badanie, mała próba, obarczona zawsze ryzykiem tego, że jeśli jeden zespół badawczy to zrobił, to ja chciałbym zobaczyć pewnie 2, 3, 4 badania innych zespołów badawczych, które potwierdzają tą ciągle moim zdaniem hipotezę, że taki może być efekt. No wiesz, no etyczność w nauce bywa różna i jak jest tylko jedno doniesienie, szczególnie tak atrakcyjne, bo to natychmiast, wiesz, cały przemysł dermatologiczny pewnie myśli, że kremy z rapamycyną umieścimy na półkach sklepowych, będą się sprzedawać jak świeże bułeczki.
No to jest oczywiste.
No ale wiesz, no ja chciałbym mieć więcej dowodów, zanim zacznę się nacierać rapamycyną od stóp do głów, no bo nie tylko ręce, no bo tutaj były dłonie smarowane, tak, ale pewnie...
To może mieć przełożenie rzeczywiście na skórę na całym ciele. Tak?
Dokładnie, no to wiesz, no wiadomo, że najbardziej się stosujemy tam, gdzie mamy ekspozycję na czynniki zewnętrzne, czyli promieniowanie UV, czyli twarz i kończyny de facto, tam ręce, dłonie. Wracając do rapamycyny, to słuchaj, dosłownie kilka dni temu, bo 5 kwietnia ukazało się badanie, które rzeczywiście daje nowe światło, czy też nowych dowodów. Co prawda, jak przeczytałem je, to trochę byłem rozczarowany, albo raczej utwierdzony w swoim sceptycznym podejściu do rapamycyny, no bo ciągle badania, mimo że mamy badania na ludziach, no to te wyniki nie były jakieś super hiper, bo tam włączono trochę ponad 100 osób, których randomizowano, czyli losowo przydzielano do rapamycyny 5 mg tygodniowo, 10 mg tygodniowo lub placebo, czyli takie zrobiono, tak jak się powinno robić badania kliniczne, czyli zaślepione, czyli i pacjent, i lekarz nie wiedzą, co dana osoba przyjmuje. Został w międzyczasie na chwilę przerwany, bo okazało się, że ta rapamycyna, którą do badania wykorzystywano, czyli taką spreparowaną specjalnie do badania, ma dużo mniejszą biodostępność niż ta rapamycyna oryginalna.
Co to znaczy?
No, że mniej leku się wchłaniało, czyli ten efekt był zdecydowanie mniejszy, czy też ilość leku, który docierał do komórki, działał na ten mTOR, był zdecydowanie mniejsza niż w przypadku preparatu oryginalnego, czyli tego, który jest takim wyznacznikiem, benchmarkiem dla tego produktu badanego. Badano tam dużo, bo przede wszystkim badano analizę składu ciała za pomocą DEXY, czyli niskodawkowego promieniowania rentgena, urządzenia, które pierwotnie było stosowane do oceny ryzyka osteoporozy, ale także pozwalano na doskonałą analizę składu ciała, czyli stwierdzenie, ile mamy tkanki tłuszczowej, podskórnej, tej wewnątrzbrzusznej, czyli tak zwanej wisceralnej, ile mamy tkanki mięśniowej. To był jeden z takich punktów końcowych. Tam też przebadano wiele biomarkerów z krwi, badano wpływ na hemoglobinę glikowaną, czyli metabolizm glukozy, na lipidy. Również oceniano stan psychiczny. No i okazało się, że tak naprawdę główne korzyści, jak oceniano podgrupy mężczyzn i kobiety, to u mężczyzn zaobserwowano zwiększenie gęstości kości.
U mężczyzn?
U mężczyzn, a u kobiet zwiększone beztłuszczowej masy ciała. No i również obserwowano, co jest jakimś potwierdzeniem wcześniejszych badań, że te dolegliwości bólowe u kobiet, które miały takie dolegliwości na początku badania, się zmniejszyły. No, co może być efektem tego działania, ja bym popatrzył na to w kontekście działania na inflamasom, czyli ten mikrostan zapalny, bo też z tym się wiąże te doniesienia wcześniejsze, z wcześniejszych badań klinicznych, że tu potencjalnie też działanie na inflamasom może mieć wpływ na to ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. I to przypisuje się też takie działanie rapamycynie. W badaniu na ludziach mamy kilka badań, które pokazują, że coś w tym musi być. Badania na zwierzęcach są zdecydowanie bardziej przekonujące. Ale zobacz, to jest badanie opublikowane teraz, w 2025 roku. Ciągle małe badanie. Ciągle,
no
tam badano też, słuchaj, coś, co my sobie zbadaliśmy, czyli Dunedin Pace, czyli szybkość starzenia. Co prawda na 30 paru osobnikach, chyba 39. I nie wykazano takiego wpływu, bo to, co jak ja bym zrobił takie badanie, to bym przed i po, prawda? Czyli badam Dunedin Pace, czyli szybkość starzenia dzisiaj.
No, oczywiście.
I po terapii, i to była bardzo długa terapia, bo trwa 48 tygodni, czyli blisko rok te osoby przyjmowały rapamycynę. Oczywiście to zawsze pozostaje pytanie, czy przyjmowały, czy pomijały dawki i tak dalej, zawsze te w takim badaniu klinicznym, szczególnie to było badanie, które zakładam, że nie było jakoś perfekcyjnie przygotowane, bo czytając metodologię problemów w trakcie badania, to okazuje się, że tam trochę było takich rzeczy, które mogą wpływać na jakość tych wyników. I znowuż mamy, pozostajemy pod kolejnym badaniu. Ja jako naukowiec jestem pełen niedosytu, jeśli chodzi o dowody naukowe. Szybko sprawdziłem, jakie są badania z rapamycyną, które obecnie się toczą, i tych badań jest na takiej stronie clinicaltrials.gov, gdzie się rejestruje wszystkie badania. Zarejestrowanych jest 15 w kontekście starzenia, z czego rekrutuję 10. No i to są przede wszystkim jakieś różne populacje, gdzie oceniamy w różnych modelach wpływ rapamycyny na procesy starzenia. Czyli to oznacza, że ciągle ta nasza wiedza jest zbyt mała, ciągle zbyt mała populacja pacjentów została przebadana.
No dobrze, Marku, to reasumując, wydaje mi się, że jesteśmy jednak bardzo daleko od tego, żeby przyjmować rapamycynę. Brian Johnson, o którym wspomniałeś, o którym będziemy mówili w kolejnym odcinku naszego podcastu, przyjmował rapamycynę, ale przestał ją przyjmować. Zapytam cię, dlaczego twoim zdaniem tak się stało?
Ale to on nie jest jedynym, bo słuchaj, do naszej świadomości z takich ludzi, którzy są w tym, kształtują, ja myślę, że nasi słuchacze są doskonale obeznani w tych nazwiskach, bo jest Andrew Huberman ze Stanów Zjednoczonych, który ma swoje podcasty, które cieszą się dużą popularnością i ma swoje zasady zalecenia długowieczności, jest Peter Attia. No jak mielibyśmy powiedzieć, no to tak, to wyznawcą rapamycyny jest Peter Attia, który w swoich podcastach często mówi o rapamycynie i on bierze rapamycynę, przyznaje się nawet do działań niepożądanych, że mu się pojawiają zmiany w śluzówce jamy ustnej, takie wrzodzenia, co jest klasycznym działaniem niepożądanym rapamycyny. Ma tam swoje schematy, testuje różne schematy tych mikrodawek przerywanych, mimo że on jest takim człowiekiem, który no jednak ma tą olimpiadę stulatków, gdzie ma zestawy ćwiczeń po to, żeby w tej ostatniej dekadzie życia żyć zdrowo. No i to jest, pewnie się z tym nie zapoznawałeś, ale ten zestaw ćwiczeń, no to naprawdę już trzeba bardzo dużo czasu poświęcać codziennie na ćwiczenia, żeby podołać tym zadaniom, które on tam przed swoimi podopiecznymi stawia.
Musimy spróbować kiedyś, jestem ciekaw.
Tak, można by kiedyś zobaczyć.
Jestem ciekawy, czy bym podołał, czy nie.
Ile rady damy zrobić w tej olimpiadzie stulatków, jaki byśmy mieli wynik, czy jak będziemy mieli 100 lat, to rzeczywiście takimi chojrakami będziemy jak dzisiaj. No ale on bierze, natomiast Andrew Huberman nie bierze.
No, rozumiem.
To jest tak, że bierze.
Uśmiecham się do ciebie, bo chciałem się od razu zapytać, ciekawe co profesor Postuła bierze po cichu, proszę państwa, ale on nie powie. Nie, już nie rozwieję tego wątku.
Wiesz, rapamycyna dla mnie...
Nie wziąłbyś, prawda? Dziś.
Wiesz, gdyby to był lek przebadany na tysiącach pacjentów, gdzie ja bym znał rzeczywiście jego profil bezpieczeństwa plus długoterminowe efekty.
Patrzę ci w oczy, nie wziąłbyś dziś rapamycyny.
No, zdecydowanie nie wziąłbym rapamycyny. No, to jest lek, który jak dla mnie z punktu widzenia naukowego, medycznego jest zbyt słabo przebadany, zbyt mało o nim wiemy. Oczywiście fascynuje mnie jego mechanizm molekularnych działania, mTOR, AMPK. Fantastyczne szlaki, których ja się zagłębiam. Czyli
przypomnijmy, blokuje mTOR, z kolei pobudza AMPK.
Słuchaj, no dla ciekawości, wiesz co pobudza AMPK, czyli ten dobry.
No. Ten dobry szlak, ten, który jest zbawienny, no?
Proszę, nikotyna. Czyli zobacz, ale to absolutnie nie zachęcamy do palenia. No, tak, to raczej mówimy w kontekście, że...
Jak różne są drogi.
Jak różne są szlaki. Oczywiście nikotyna w dymie tytoniowym, poza nikotyną są setki substancji które pobudzają
mTOR. No tak.
To jakby też o tym trzeba pamiętać. Ale nikotyna jako sobie, bo mamy w naszym środowisku...
No dobrze, Marek, a gdyby ta nikotyna była w mikrodawce?
Słuchaj, no... Wiesz, no to znowuż potrzebujemy danych naukowych.
No dobra, bo zaraz po ten odcinek będzie trwał do jutra, także nie mogę cię tak tutaj zwodzić na manowce. Marku, w związku z tym, że zaczęliśmy ten podcast mówiąc o tym, że za kilka dni mamy Wielkanoc, tak go zakończymy. Rapamycyna jest takim środkiem, który też wspomnieliśmy o tym między słowami, imituje głodówkę. Proszę państwa, proszę nie jeść rapamycyny, proszę się nie przejadać podczas świąt wielkanocnych, prawda? W ten sposób będziemy podążać w kierunku długowieczności, w stronę długowieczności.
Tak jest, zgadza się, to jest dobra rekomendacja, ale wiadomo, no nawet jak przez chwilę podstymulujemy mTOR babką wielkanocną, to myślę, że nic takiego złego się nie stanie.
To nie, inaczej. To wtedy, jak podstymulujemy mTOR babką wielkanocną, to trzeba wyjść na zewnątrz, zrobić jakiś taki rześki spacer albo potrenować trochę, przebiec się. Będzie podobno piękna pogoda, pojeździć na rowerze. To wtedy przystymulujemy, mówiąc kolokwialnie, MPK. Prawda?
Tak jest.
Bardzo dziękuję. I zapraszam od razu, Marku, na kolejny podcast, który będzie poświęcony całkowicie Brianowi Johnsonowi, czyli temu człowiekowi, który chce sprawić, żeby śmierć była opcjonalna.
Tak jest. Postaramy się znaleźć ciekawostki, co on tam właściwie stosuje.
No, jestem ciekaw tego odcinka. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.